Otwórzcie ze mną pierwszy list Jana, drugi rozdział. Chciałbym dzisiaj mówić o dojrzałości w walce duchowej, dojrzałości w pielgrzymce. Są pewne wzory, o których Pismo Święte nam mówi, w jakich miejscach powinniśmy być, jak powinniśmy walczyć, jak powinniśmy wzrastać w tej pielgrzymce. I to jest jakby tematem moim dzisiaj. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, chciałbym przeczytać od wersetu 12 do 17. Ci, którzy mają Biblię Warszawską, Nowe Przymierze, będą mieli troszeczkę inaczej w pewnych miejscach. Chciałbym, żebyśmy te różnice ewentualnie omówili później. Chciałbym oprzeć swoje zwiastowanie na tekście Biblii Gdańskiej. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 12 do 17. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Apostoł Jan pisze w całym swoim liście dużo rzeczy, które są skierowane po prostu do ogółu wierzących. Nie dzieli jakoś szczegółowo, że jakąś część przesłania kieruje do tych, inną część do tych. Znany jako apostoł miłości, mówi dużo o miłości, mówi o znakach prawdziwego życia duchowego. To wszystko znajdujemy w tym jego liście. I czasami apostoł Jan, właśnie ten apostoł miłości, jest właśnie znany z tego, że zwraca się wręcz czule do swoich braci i sióstr. I tak na początku drugiego rozdziału, w pierwszym wersecie, mówi on: moje dzieci. Moje dzieci. Kiedy spojrzymy do drugiego listu Jana, tam z kolei on jest zaadresowany do pani i do jej dzieci. I później na końcu tamtego listu jest mowa: pozdrawiam cię również, może dzieci, tworzymy... Siostry. Tak, siostra, tak jakby, twoja dziecko pozdrawia wraz ze swoimi dziećmi. Także wskazuje to raczej, jak się czyta ten drugi list Jana, na to, że to nie jest dosłowna pani i dosłowne dzieci, ale tak jakby, że jest tutaj mowa, tak jakby zbór dzieci Boże. Znaczy na to wskazuje. Ten sam język znajdujemy właśnie tutaj. Moje dzieci, pisze apostoł Jan. Tutaj dobrze jest znać grekę. Nie znam greki, natomiast troszeczkę czytałem komentarzy ludzi, którzy znają grekę, i dlatego chciałbym dzisiaj, wsparty właśnie komentatorami biblijnymi, którzy znają język oryginalny, właśnie przedstawić wam dwa greckie słowa. Jedno słowo jest użyte właśnie na początku drugiego rozdziału i jest, kiedy jest mowa dzieci, to jest to słowo teknia. I te słowo teknia to jest po prostu małe dziecko. To jest dziecko i w tym słowie jest podkreślony ten związek zależności od rodzica. Związek zależności od rodzica. Jest tak jakby taka tkliwość w tym słowie. Widać relacje w tym słowie. I zawsze, kiedy Słowo Boże mówi dzieci Boże, dziecko Boże, to jest właśnie to słowo, które jest używane. Dzieci Boże. W pierwszym liście, na drugim rozdziale i 12 wersecie jest użyte to samo słowo. Piszę do was, dzieci. I tak jak apostoł Jan na początku drugiego rozdziału zwracał się do wszystkich: moje dzieci, piszę wam to. Tak samo i jestem przekonany, że i tutaj ten 12 werset, piszę do was, dzieci, jest znów skierowany do wszystkich dzieci Bożych, do wszystkich adresatów listu. I to jest napisane w 12 wersecie tego drugiego rozdziału. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. Po pierwsze, zostały wam przebaczone grzechy. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, zostały ci przebaczone grzechy i nikt nie musi ciebie o tym przekonywać z zewnątrz. I ty sam, czy sama też nie musisz się o tym przekonywać z zewnątrz, bo jest to w tobie. Albo to masz, albo tego nie masz. Ostatnio zapytałem jednego człowieka, który twierdził, że jest wierzący, ale brzmiał jakby nie był. I zapytałem go, czy ty jesteś zbawiony? Czy twoje grzechy są odpuszczone? I on wtedy musiał to jakoś okrężyć i powiedział, wierzę, że moje grzechy są przebaczone, no bo przecież Jezus umarł za moje grzechy, a więc wierzę, że... I oczywiście wierzymy w to wszystko. Ale więcej dziecko Boże ma przeświadczenie. Ono wie, że to dokonało się w jego życiu. Ten przełom przejścia z ciemności do światłości dokonał się w jego życiu. I tak myślę, tutaj apostoł Jan może śmiało napisać, piszę do was dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Nie ze względu na nasze imię, nie ze względu na nas, na coś, co my mogliśmy uczynić, zrobić, dokonać, ale ze względu na jego imię. To jest Boży plan i to był od początku Boży plan. Kiedy skoczymy krótko do Mateusza 1,21, to tam widać Jezusa, który przychodzi do ludu Izraela, który przychodzi do swojego ludu, żeby zgładzić grzechy swojego ludu, żeby odpuścić grzechy Izraela. Taki jego zamiar, taki jego cel. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 21 werset i tu czytamy o Marii, żonie Józefa, takie słowa. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, czyli Jahwe, zbawia. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Takie zamierzenie Syna Bożego, takie zamierzenie Boga Ojca, zbawić swój lud, lud Izraela od jego grzechów. Ale mało tego, już w księdze Izajasza czytamy zapowiedź Bożą, która mówi, nie wystarczy, żebyś podniósł upadłe plemiona Izraela, to nie wystarczy, to jeszcze więcej mam w planie z moim sługą. Tam jest mowa w okolicach 50 rozdziału o tym słudze pańskim, który przychodzi, żeby zgładzić grzechy ludu. I dlatego w Łukasza 24:47 czytamy rozciągnięcie Bożego planu na wszystkie narody ziemi, na wszystkie plemiona ziemi. Łukasza 24 rozdział i 47 werset. I tutaj wracamy do tego, co powiedzieliśmy w jego imieniu. Przed chwilą powiedzieliśmy, że ze względu na jego imię odpuszczone są wam grzechy wasze. I tak przed chwilą czytaliśmy, że lud Izraela, nazwiesz go Jahwe zbawia, Jezus, bo on zbawi lud swój w jego imieniu. I teraz tu czytamy, w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolima. Więc Bóg rozciąga swój plan na wszystkie narody i dlatego dzisiaj tutaj siedzimy. Dobra nowina, Ewangelia dotarła do nas, bo taki był Boży plan, właśnie tutaj jest jego zapowiedź. Ma być głoszona w jego imieniu pokuta, upamiętanie i przebaczenie grzechów. Czyli to jest to, co głosimy w jego imieniu. Mówimy, przychodzę w jego imieniu i mówię ci Ewangelię. Mówię ci, że w jego imieniu jest odpuszczenie grzechów, a więc pokutuj. Upamiętaj się. Musisz nawrócić się ze swoich grzechów. To jest ta Ewangelia, którą głosimy. I tak wracając do pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału, możemy stwierdzić, to Jahwe zbawia, to Jezus, On sam, sługa Jahwe, sam Jahwe w ciele, On jest ratunkiem naszym. Dlatego ze względu na Jego imię są odpuszczone nam grzechy. Znaczy to, że mamy pewien wspólny start. I mamy też wspólny koniec oczywiście, ale chodzi o to, że wchodzimy w ten sam moment. W momencie zbawienia wchodzimy w ten sam moment i dlatego Słowo Boże może jasno stwierdzić, nie ma Żyda i Greka, nie ma scyty i wolnego, nie ma kobiety i mężczyzny. Bo wszyscy są, co do zbawienia, zrównani. I nie ma lepszej jakości zbawienia, gorszej jakości zbawienia, ale jesteśmy jedno w Synu Bożym, w Jezusie Panu naszym, w Duchu Świętym. Natomiast dalej, jak wierzę, Słowo Boże właśnie przedstawia pewne grupy, które rodzi czas. Albo inaczej, powinien rodzić czas. Czas powinien działać na naszą korzyść. Ale nie zawsze czas działa na korzyść wierzących, niestety. Ale jeśli dziecko Boże zdrowo się rozwija, czas działa na jego korzyść. I kiedy spojrzymy na ten drugi rozdział pierwszego listu Jana, to od 13 wersetu widzimy właśnie pewne grupy, do których apostoł Jan się zwraca. 13 werset mówi tak. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Dalej. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście ojca. Na początku tak. Te dzieci, które występuje w wersecie 13, to jest inne słowo niż te, które występuje w wersecie 12. W wersecie 13, jak wyczytałem, mamy słowo, o którym wiesz, że to ma sens, że to jest głębia, dlatego to przytaczam. W wersecie 13 mamy słowo paidia. I te słowo z kolei, które mówi dzieci, paidia, ono bardziej podkreśla tą niedojrzałość dziecka, tą konieczność instruowania go, wychowywania go, pokazywania mu. I tutaj jakby bardziej podkreślony jest autorytet rodzica nad dzieckiem. Dlatego myślę, że tak jakby tutaj dopiero w 13 wersecie apostoł Jan otwiera trzy grupy ludzi wierzących, dzieli wierzących na trzy grupy i mówi właśnie te rzeczy. Myślę ponadto, że w 13 wersecie w ogóle od 12 do 15 czy do 14 nie jest mowa o dosłownych dzieciach, nie jest mowa o dosłownych młodzieńcach, ojcach i tak dalej. Dlaczego tak myślę? Myślę tak dlatego, po pierwsze, bo apostoł Jan w 13 wersecie mówi: piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. A w 14 pisze: napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Czyli tak jakby powtarza się, zmieniając tylko piszę, napisałem. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. I teraz wystarczy, że te ojcowie w 14 wersecie weźmiemy sobie w cudzysłów. I to wszystko tłumaczy. Piszę do was, ojcowie, tak was nazywam, bo coś was wyróżnia. Rozumiecie? I tak jakby uzasadnia to na 14 werset. Napisałem do was, ojcowie, tak was nazwałem, bo właśnie to was wyróżnia. Dalej, dlaczego uważam, że to nie jest dosłowne, ojcowie, dosłowni, młodzieńcy i tak dalej? Znaczyłoby to, tak myślę, że wszyscy młodzieńcy tam zwyciężyli złego. Że wszyscy młodzieńcy, wszyscy, nie wiem, w wieku 20 lat, czy ilu, nie wiem, ile młodzieniec, że oni wszyscy, ich wszystkich to samo charakteryzuje. Przypuszczam, że tak nie było. Listy apostołów mówią nam, że tak nie było. Że po prostu i wśród młodych byli i tacy, i siacy, i wśród starszych byli i tacy, i siacy, wśród kobiet i wśród mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze więcej powodów jest, które można było podać, ale dlatego myślę, że to nie są dosłowne właśnie nazwy. Tak samo, czy małe dzieci są, czy chodzi o dzieci, czy one są nawrócone, tak? Tutaj piszę do was dzieci, no już poznałyście ojca. Wszystkie dzieci tam nawrócone, w jakim wieku te dzieci? Jakby coś się nie zgadza, tak? Ale inaczej, jak już spojrzymy na to jako właśnie na te uzasadnienie Jana, dlaczego nazywa tych ojcami, tych młodzieńcami, tych dziećmi. Spójrzmy na to dokładniej. Ojcowie, piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. I teraz trzeba pomyśleć, kto jest od początku. Możemy powiedzieć, no Bóg Wszechmogący jest od początku. Oczywiście, to jest prawda. Duch Święty jest od początku, Bóg Ojciec jest od początku, Syn Boży jest od początku, ale właśnie tak przynajmniej wydaje mi się, że kiedy Słowo Boże mówi o tym, który jest od początku, często mówi właśnie o Synu Bożym. I tak na początku swojego listu apostoł Jan zaczyna takimi słowami. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. I w kontekście widać, że mowa jest o Synu. I podobnie, kiedy spojrzymy na początku Ewangelii Jana, tam podobnie to wygląda. Pan Jezus mówi, pierwej niż Abraham był, Jan jest, oczywiście. Ja jestem Alfą i Omegą, ja jestem początkiem, Pan Jezus mówi. Ten, który był od początku. Dlatego myślę, że ojców musi wyróżniać głębokie poznanie Syna Bożego. To jest to, do czego dążył apostoł Paweł. To jest to, do czego dąży no, każdy wierzący, myślę. Ale tutaj widać pewną głębię. Chciałbym jeszcze, żebyśmy spojrzeli na apostoła Pawła. List do Filipian, 3 rozdział i 8 werset. List do Filipian, 3 rozdział i 8 werset. I tutaj apostoł Paweł mówi o poznaniu Syna Bożego. Filipian 3:8. Przedtem, może jeszcze warto nadmienić, mówi on o rzeczach, które były dla niego zyskiem. Mówi on o pewnych rzeczach, które patrząc oczyma fizycznymi były zyskiem. On nie mówi, że te rzeczy odrzuca, że on z nich nie korzysta. Widzimy, że korzysta na przykład on jako faryzeusz, którym nadal jest. W Dziejach Apostolskich o tym mówi, że jest faryzeuszem. Że on nadal posługuje się rzeczami, które się nauczył, ale oczywiście w Duchu Bożym. Natomiast co do spojrzenia na wartość jego wykształcenia, na to, na jakoś, nie wiem, ile, jak, że coś u Boga będzie miał przez to, jakiś zysk duchowy, on nie widzi tutaj tego jako celu samego w sobie, swojego wykształcenia, czy doświadczenia, czy czegokolwiek. Ale jego zyskiem jest to, owszem, wszystko uznaję za stratę, dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. Paweł mógłby mieć niesamowitą karierę jako faryzeusz, kariera została zawieszona z powodów wiadomych. Bo Pan Jezus jest jego całkowitym zyskiem. Jest tym, dla którego jest gotów utracić wszystko. Utracił wszystko. I tu jest napisane dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa. Nie mówimy tutaj o, wiecie, takim jakimś tylko o wiedzy nabytej. Że on dużo się nauczył o Panu Jezusie, że ma wiedzę już na ten temat. Ale on mówi o poznaniu swojego Pana, o głębokim poznaniu i to po prostu rośnie przez staż. I rośnie przez doświadczenia, jakie przechodzimy. Nie można tego nakupić, nabyć wiedzą. W ogóle tego nie można nabyć. Można to nabyć, oddając swoje życie na służbę Bogu i po prostu On uczy nas, On prowadzi nas. I nagrodą jest nie mniej i nie więcej niż głębokie poznanie Syna Bożego, które kształtuje się przez długie lata. I myślę, że dlatego, wracając do drugiego rozdziału pierwszego listu Jana, może apostoł Jan napisać, piszę do was ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Moim zdaniem tylko tak ma to sens, ponieważ wszyscy oni poznali tego, który jest od początku, w tym sensie, że nawrócili się, narodzili się na nowo i znają go. Ale nie mają tego głębokiego poznania, które ma doświadczony ojciec, który ma człowiek, który jest już długo na tym świecie, który już długo doświadcza pewnych spraw. Dlatego mamy ojców, mamy pewien wiek, mamy pewien staż. I nawet w żydowskiej literaturze jest właśnie mowa o ojcach. Wiecie, ojciec to jest Abba po hebrajsku, a Abot to jest liczba mnoga, ojcowie. I tam zawsze jak jest napisane ojcowie, to tu jakby odbija się mądrość i poznanie. Ale nie kwestia intelektualna. Nie jesteśmy jakoś, nie chcemy stawiać nacisku na kwestię intelektualną, która też jest ważna, ale chodzi o poznanie Syna Bożego. O to chodzi. To mają ojcowie. Przejdźmy do młodzieńców.
Ja wtrącę 1 Koryntian 4,15. Ja być może otworzę nie odeprzy z tego tłumaczenia. Bo nawet 1 Koryntian 4, 14 i 15 lepiej brzmi. Piszę to nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Nie, to właśnie też i pokazuje, że ojców nie chodzi o fizyczny, lecz cielesny ojców.
Tak, to koresponduje na pewno. Tak jest. Ci ojcowie to są ludzie, którzy są w stanie nauczyć kogoś czegoś, nie? Poprowadzić go. No właściwie tak jakby, no właściwie to. Dobrze, spójrzmy na młodzieńców. Czym cechują się młodzieńcy? Czytamy tutaj w 13 wersecie, piszę do was młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Chciałem podkreślić, że tu jest czas przeszły. Zwyciężyliście złego. nie jest zwyciężacie złego, nie jest zwyciężycie złego, ale jest mowa w czasie przeszłym. Zwyciężyliście, to jest coś, co się stało, coś się dokonało. Ci ludzie też mają jakieś doświadczenie na swoich barkach. Ci młodzieńcy. I apostoł Jan uzasadnia dalej. Skoczył już troszkę dalej. Do wersetu 14. O ile ojcowie są powtarzani praktycznie. Napisałem do was ojcowie, 14 werset mówi, bo poznaliście tego, kto jest od początku. To do młodzieńców jest mowa, jest więcej napisane w 14 wersecie jako uzasadnienie. Napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. I teraz trzeba sobie coś uzmysłowić. Jeśli by tak było, jak to przedstawiam, jeśli to rzeczywiście jest właściwa wykładnia tego fragmentu, to przecież ojcowie według tego byliby już trochę dalej. To czyli ojcowie nie zwyciężyli złego? Czy ojcowie nie walczyli? Czy to znaczy, że ci ojcowie, którzy są nazwani ojcami, czy oni...
Już mają to za sobą dawno.
Widocznie już mają to za sobą, ale to nie znaczy, że oni przestali walczyć. I to nie znaczy, że teraz są słabi, bo młodzi to są mocni, ale oni to już są słabi, bo to już są starsi. Myślę, że to nie może chodzić. Widać, że tak jakby nabierają, biorą to i idą dalej. I jeszcze wchodzą dalej. I jeszcze wchodzą głębiej. Dlatego 12 werset mówi o tym, że wszyscy mamy przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. O dzieciach pod koniec 13 jest napisane, że dzieci poznały Ojca. Wszyscy poznaliśmy Ojca. A jednak tych, którzy poznali Ojca, o których wszystkich o nas mowa, o których jesteśmy zbawieni, to jednak ci, którzy są nazwani ojcami, oni idą jeszcze krok dalej w tym poznaniu. Poznaliście tego, który jest od początku. Jest jeszcze głębsza sfera tego poznania, tego wejścia właśnie w tą znajomość Syna Bożego. Natomiast co do młodych, to co ich gdzieś tam w tym wieku wyróżnia, czy w tej fazie duchowej, tak bym nazwał, to jest właśnie, że są mocni, że Słowo Boże w nich mieszka i że zwyciężyli złego. Te trzy rzeczy muszą być, tak rozumiem, żeby ktoś mógł wpisać się w tą kategorię. Słowo Boże powinno w każdym z nas mieszkać. Pan Jezus mówi w Jana 15, że to jest warunkiem do wysłuchanej modlitwy. Jeśli Słowo Boże mieszka w was, tak, znacie Jego wolę, modlicie się i modlitwa zostanie wysłuchana. Jeśli Słowo Boże w was nie mieszka, nawet woli Jego nie znacie, modlitwa zapewne nie zostanie wysłuchana, bo strzelacie w ciemno. Tak to wygląda. Natomiast ci młodzi tutaj, oni to mają. Ich to wyróżnia, że oni wszyscy to mają. I teraz spójrzmy na pewien kontrast, żeby tych ojców i tych młodzieńców troszeczkę może dokładniej zauważyć. W przypowieści 20-29. Przypowieści, księga przysłów, 20, rozdział 20 i werset 29. Jest taki krótki fragment, który opisuje młodzieńców i starców. Chlubą młodzieńców jest ich siła, a ozdobą starców sędziwość. I kochani, potrzeba jednego i drugiego. Potrzeba w każdym narodzie potrzeba i siły, i doświadczenia. I jedno i drugie jest ważne. Jedno i drugie jest konieczne. I tak jest rzeczywiście fizycznie, że młodzieńcy mają siłę. Na wojnę kto? Kogo wpierw? Młodzieńców. Dzieci na wojnę? No nie poślesz dzieci na wojnę. Chyba, że już pod koniec wojny, wojna przegrywana, to poślesz kogokolwiek. Ale idziesz na wojnę, poślesz młodzieńców. Starców też, no, nie, może niekoniecznie. Ale młodzieńcy mają siłę. Natomiast starcy mają doświadczenie. Dowódca będzie raczej starszy. To on będzie wiedział, o co chodzi. On powie, nie ma siły, bo nie, że muszą tam iść. Na tamten front i tam muszą walczyć. Teraz trzeba tak działać. Jedni i drudzy są potrzebni. Natomiast jest pewna siła u młodych. Wierzący, którzy się wpisują w tę kategorię, oni są w tym sensie silni i Słowo Boże w nich mieszka. Jak może Słowo Boże w nich mieszkać? Bo oni te słowo żują, oni te słowem się karmią, oni trzymają swoje życie przed Panem właśnie w czystości. Oni tym słowem się napełniają, inaczej nie mogłoby przynajmniej obficie w nich mieszkać. A do tego nawołuje nas Słowo Boże. Niech Słowo Boże mieszka w was obficie, jest napisane w listach. I zwyciężyli złego, znaczy, że mają świadectwa pozytywne, zwycięskie w codzienności, w walce duchowej. Coś już przeszli, czegoś już doświadczyli. I teraz jest taka moda na atakowanie diabła w różnych zborach. Ale oni nie atakują diabła, bo zawsze, kiedy Słowo Boże mówi o tym, to znaczy diabeł atakuje, a my się bronimy przed diabłem. Ale też jest walka, kiedy bronimy się przed diabłem. Kiedy tarczę wiary podnosimy. Spójrzmy na objawienie Jana, 12 rozdział. I w 12 rozdziale i 11 wersecie objawienia Jana jest właśnie też mowa o pewnych wierzących, którzy odnieśli zwycięstwo. I umarli. Ciekawe, nie? Zje zwycięstwo i umiera. Tak może wyglądać zwycięstwo w Królestwie Bożym. Tu jest mowa przedtem o oskarżycielu, o diable. I w 11 wersecie czytamy: ale oni zwyciężyli go, diabła, oskarżyciela, przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Tych zwycięzców tutaj cechuje, że krew baranka to jest ich broń. Oni nie mają własnych zasług. Oni nie mają rzeczy, które sami mogliby przynieść i chcieliby przynieść i pochwalić się i pokazać. Ale oni mają krew baranka, która ich oczyszcza. To jest ich chluba, zasługa ich Pana. To, co On zrobił, to, co On uczynił, to jest ich siła. I głoszą to. Przez słowo swojego świadectwa zwyciężają. I nie kochają swojego życia bardziej niż tego zbawienia, niż tego klejnotu, niż Syna Bożego. I aż do śmierci tak kroczą. I teraz musimy chwilę pomyśleć nad zwiastowaniem Ewangelii. Jeśli teraz nie głosimy Ewangelii, kiedy mamy tą możliwość w swobodzie, to jakże byśmy mieli głosić ją, kiedy będzie prześladowanie? Może Pan przebudzi nas. Może Pan przebudzi. I tak jak w dziejach apostolskich. Idźcie na cały świat, a oni siedzą. Nikt nie głosi. Przychodzi prześladowanie, wszyscy idą. Może Pan się posłuży takimi rzeczami. Jeśli jesteśmy mdli, jeśli jesteśmy może tacy ospali. Natomiast jeśli dzisiaj nie trwamy w Chrystusie, to nie liczmy na to, że w chwili trwogi, że w chwili jakiejś trudnej nagle będziemy 100% przed Panem. Tak, jestem i trwam tak jak trzeba. To będzie raczej kwestia taka, że List do Hebrajczyków mówi nam, żeby wołać, żeby trwać, żeby kiedy przyjdzie ta chwila potrzeby, żeby być przygotowanym. Hebrajczyków 4 podaliście tam w tych okolicach. Żebyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, tam jest napisane. Ale do tego trzeba trwać, żeby kiedy przyjdzie stosowna pora, żeby być przygotowanym. A więc ci tutaj zwyciężyli i podpisali swoje zwycięstwo śmiercią. Męczennicy nie jak ci muzułmańscy z bombami, którzy się wysadzają i szybko odchodzą i zadają cierpienie innym, ale jako ci, którzy przynoszą zbawienie innym. Jak i jacy, którzy pchani przez miłość idą. I którzy nie sami się zabijają, tylko inni ich zabijają z powodu grzechu, który w nich jest. A oni uświęceni przez Pana odchodzą. To są ci, o których Biblia mówi, że to są męczennicy. To są ludzie Boży. I młodzieńcy tutaj są właśnie nazywani, że oni tak żyją, że oni to mają, że oni właśnie osiągnęli taki stan przed Bogiem. I kiedy wrócimy do pierwszego Jana, drugiego rozdziału i właśnie tego 14 wersetu, to widzimy, że tutaj w Biblii Gdańskiej 14 werset napisałem do was ojcowie, apostoł Jan uzasadnia, dlaczego tak napisał do nich, powtarza to jeszcze raz. No, nazywam was ojcowie, bo wy poznaliście tego, kto jest od początku. Macie to doświadczenie, tą głębię naprawdę poznania Syna Bożego. Rozmawiacie z Panem. Dalej o młodzieńcach uzasadnia. To napisałem do was młodzieńcy. To jest to, co mówiliśmy. Jesteście mocni, Słowo Boże w was mieszka, zwyciężyliście złego i dzieci nie uzasadnia. O dzieciach nic nie pisze. O dzieciach nie ma już więcej nic do powiedzenia. Taki mój wniosek. Natomiast kiedy apostoł Jan idzie od 15 wersetu dalej, to kieruje, tak rozumiem, te słowa znów do wszystkich. Można było teraz pomyśleć, no do młodych takich silnych, to co tam, to ci chyba się nie dadzą już tam jakieś tam porządliwości zwieść. A ojcowie to już w ogóle, to doświadczeni, to ci przecież oni w ogóle już moc, już są doświadczeni, oni nie dadzą się zwieść. Dzieci to może jeszcze, do dzieci mógłby to kierować. Ale nie, apostoł Jan kieruje to do wszystkich i mówi do wszystkich z nich, tak rozumiem te słowa, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. I mówi, jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To znaczy, że miłość do świata, do miłość do tego, co przemija nawet. Spójrzmy na żonę Lota. Miłość do tego, przede wszystkim oczywiście do grzeszności, ale ten świat jest zbudowany na tym wszystkim. Przecież czy tu chodzi o kwiatki, o drzewka, o jeziorka? Myślę, że nie. No nie miłujcie drzew i jeziorek. Raczej chodzi tutaj o to, jak funkcjonuje ten świat. Jest pchany przez grzeszność. Wszystko, co widzimy na głowie, ludzie są, wszelkie ich działania, no raczej nie są pchane przez pobożność. Przez to, że miłują Boga i chcą stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Także rozmawiamy z sąsiadem. A ty co, sobie co jeszcze, jakąś dobudówkę sobie zrobić? To ja też. Dobudówka do domu jest zła? Nie możemy tak powiedzieć. Ale sąsiad mógłby już zrobić tą dobudówkę, kupić tamto pole, załatwić tamto i ciamto. A wierzący człowiek mówi, dobudówka dobudówką, ale Chrystusowi służę. Jakby tu są kontrasty. Dobudówka nie będzie zła, ale wartości, całe życie, priorytety, które stawia wierzący, one będą już całkiem inne. I to jest przeciwne sobie. Miłość do świata, miłość do Ojca są sobie przeciwne, nie są kompatybilne z tego właśnie powodu. Są rzeczy duchowo neutralne, można by powiedzieć. Jakieś urządzenie na przykład jest, może być duchowo neutralne, a może być narzędziem zła. Możesz młotkiem przybić gwoździa i pomóc komuś i zbudować tam coś, a możesz młotkiem zabić, możesz młotkiem mordować. Wracając do tego fragmentu, jest to przeciwstawne, bo człowiek nie może dwóm panom służyć. Dlatego miłość do świata, miłość do Ojca są sobie przeciwstawne. I apostoł Jan uzasadnia to w wersecie 16. Właśnie tak. Wszystko bowiem, co jest na świecie. Apostoł Jan jest bardzo uogólnia. Wszystko bowiem, co jest na świecie. Tak jak działają ludzie tego świata, jak stawiają priorytety, jak wychowują swoje dzieci, jak budują swoje domy, jak mają, nie wiem, stosunek płciowy. Wszystko to gdzieś tam nie jest oczywiście w pierwszej linii, nie stosują się pod to, co mówi Słowo Boże, ale stosują się pod to, co mówi, no właśnie to, co jest tutaj napisane. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Mamy tu trzy rzeczy, które mieliśmy już w Edenie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Nie wiem, czy na pewno pamiętacie Ewę. Ewa zobaczyła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, dla zdobycia bycia mądrości i tak dalej. Będziecie tacy jak Bóg. No to mnie pociąga, no może zerwę. Dzisiaj po prostu tak się to przedstawia. Zrób to, przecież to jest twojej mocy. I no, diabeł ci nie powie, będziesz taki jak Bóg, bo ty się obudzisz zaraz. Będę taki jak Bóg? Nie, no ja nie mogę być taki jak Bóg. Ja nie chcę być taki jak Bóg, to nie pasuje. Ale to jest w twoim ręku. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty zrobisz to, co ty uważasz za słuszne. I to jest, będziesz taki jak Bóg. A co mówi wierzący człowiek? Ja zrobię, Panie, co ty uważasz za słuszne. Bo to nie jest w moim ręku, to jest w twoim ręku. A jeśli dałeś coś w moją rękę, to ja to zrobię zgodnie z twoim zamiarem. Ale ja patrzę na ciebie, co ty zamierzyłeś. Jakie są twoje plany? I wtedy omijamy właśnie pychę życia. Ale jest jeszcze pożądliwość oczu, jest pożądliwość ciała. I do wszystkich, do każdej grupy, do każdego wierzącego jest powiedziane właśnie to. jest powiedziane są te rzeczy. To znaczy, że każdy człowiek wierzący musi się pilnować. W każdym z nas musi mieszkać Słowo Boże. Każdy z nas musi zwyciężać złego i każdy z nas musi poznawać Syna Bożego coraz bardziej. Naszym celem jest być młodzieńcami i być ojcami. Idź dalej. Może ktoś jest teraz, może Bóg patrzy na nas dzisiaj i mówi, ten już jest na tym etapie. Tego widzę, tego brata, tą siostrę widzę już na tym etapie. Siostrę też, tak? Bo inaczej to mamy tutaj tylko mężczyzn. Myślę, że tu chodzi o wszystkich. Jeśli weźmiemy, że to jest obrazowe, ojcowie, młodzieńcy, dzieci. I patrzy Bóg i mówi, to jest siostra, to jest kobieta waleczna, to jest waleczna w modlitwie siostra. Ona, już diabeł do niej tak łatwo nie podejdzie, bo ona ma wiarę. A Słowo Boże mówi, że mamy wziąć tarczę wiary, żeby odeprzeć ogniste pociski złego. To znaczy, że zły będzie na pewno strzelał. A szczególnie jak widzi, że ty zbliżasz się do Boga, to nie oszczędzi ci tego strzelania. Widzimy, jak do Joba podchodzi, no ale jak mu zabierzesz to, to on wtedy cię będzie bluźnił. Jak mu zabierzesz zdrowie, jak mu zabierzesz to, to on wtedy na ciebie się obrazi, ten Job. Żona Joba się obraża, ale Job jest stały, jest twardy. Ale co to jest, jak nie ogniste pociski złego? Dotknij jego dziecka, to zmięknie. Dotknij jego zdrowia, to zmięknie. Zabierz mu pracę, zobaczysz, jak zmięknie. I wtedy Bóg dopuszcza coś do naszego życia, żeby nas próbować. A przecież próbę zwyciężysz złego i idziesz dalej. Dochodzisz dalej. I możesz wzrastać. Tak to rozumiem. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że 17 werset mówi nam, jaka jest wypłata. Jest tu napisane, a świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Ludzie często się śmieją. Teraz nie chcę demonizować jakoś, nie wiem, budowania domów. Domy nie są złe same w sobie. Natomiast ludzie tego świata, nie wiem, czy często się śmieją, ale ten głupi płaci czynsz przez całe życie, a domu sobie nie zbuduje, przecież to tyle samo. A bym powiedział, ale głupi tak, ja domu w niebie sobie nie zbuduję, tylko steczę tutaj i myśli, że przeżyję parę lat i po nim. Rozumiemy kontrast? Tu jest skarb. Gdzie jest ten skarb? Nie ma, ludzie nie mają, się nie przejmują tym. Ale my chcemy się tym przejmować. Chcimy się tym przejmować. Dla czystych wszystko jest czyste. Także jeśli priorytety przed Panem są właściwie ułożone, to będziemy też, nie będziemy musieli, nie wiem, Panie, się uciekać od jakichś, nie wiem, własności, nie będziemy się musieli bać, że nas, nie wiem, samochód zniewoli, tak? Ale już nawet przy zakupie samochodu będziemy się zastanawiać. Ferrari? No nie, może nie. Nie, może już inaczej, nawet przy zakupie samochodu inaczej myśli. Niewierzący? Ma pieniądze? No to pewnie, że Ferrari, albo co innego, jak ma pieniądze. Widać po prostu, że wychodzi to coś z jego sercu. Także chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy tutaj badali swoje serce i zapytali, Panie, w którym miejscu jestem? Czy jestem młodzieńcem? Czy jestem może ojcem? A czy jeszcze może jestem dzieckiem? I ty już nie masz nawet za dużo do skomentowania o mnie i mówisz, no dobrze, że mnie znasz. Twoje grzechy są wybaczone, dobrze, że mnie znasz, ale jeszcze trzeba było, żebyś był użyteczny. Bo w walce musimy być użyteczni. I apostoł Piotr mówi, żeby wzrastać w poznaniu, żeby te rzeczy was się pomnażały, to nie będziecie bezużyteczni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli będziecie wzrastali w tym. O tym mówi apostoł Piotr, chyba w drugim swoim liście na początku. To znaczy, że to są rzeczy, które one są w pewnym sensie dla nas osiągalne. Kiedy spojrzymy na niego złego na przykład. Widzimy, że on uczył się u Mojżesza i patrzał, był waleczny. I on spędzał czas w tym namiocie zgromadzenia. On nie chciał iść do domu. To widzimy, że on tak jakby miał tą determinację, żeby poznać Ciebie lepiej, Panie. Żeby poznać Ciebie lepiej. Amen.
Amen.